magazyn. Polska, wielki projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt, który w skrócie można nazwać think tankiem zajmującym się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Moim gościem dzisiaj jest Grzegorz Górny, dziennikarz, publicysta, autor wielu książek, członek Rady Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Początek roku to zawsze taki czas, kiedy czujemy taką wręcz potrzebę, żeby trochę poprognozować, co nas w tym roku będzie spotykać. Nas, czyli w kontekście naszego programu, Polskę, u naszych sąsiadów trochę zmian takich politycznych. Co może nas czekać u naszego sojusznika albo tego państwa, które zawsze, mówiąc tak kolokwialnie, grało albo bardzo często grało z nami do jednej bramki, czyli Węgier?
Na Węgrzech wybory odbędą się już 3 kwietnia. Co ciekawe, one będą połączone z referendum, w którym Węgrzy staną przed odpowiedzią na 4 pytania. I te 4 pytania dotyczą kwestii światopoglądowych. Mianowicie dotyczą tego, czy Węgrzy się zgadzają na to, aby w szkołach dzieci były uczone bez zgody i wiedzy rodziców na temat swobodnego wyboru różnych orientacji seksualnych, w tym także homoseksualnej, żeby miano im przekazywać wiedzę na temat możliwości zmiany płci, żeby zaostrzyć też wyroki przeciwko pedofilii i żeby chronić młodzież przed pornografią. W czerwcu ubiegłego roku parlament węgierski przegłosował właśnie taką ustawę zwaną pakietem ustaw antypedofilskich i wtedy okazało się, że Unia Europejska bardzo zaprotestowała przeciwko tej węgierskiej ustawie. Skrytykowała ją Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. Premier Holandii Mark Rutte powiedział wręcz, że Węgry należy wyrzucić z Unii Europejskiej. Inni wpływowi politycy mówili, że należy zawiesić jakiekolwiek wypłaty z funduszu unijnego dla Węgier z tego powodu, albo wręcz objąć Węgry sankcjami. Więc w tym momencie parlament węgierski zadecydował, że należy odwołać się do demokracji bezpośredniej, czyli zorganizował referendum, w którym zadał te właśnie pytania.
Że wejdę w słowo, struktura Węgier jest dosyć specyficzna, bo właściwie mówiąc tak, upraszczając mocno, tam jest jedno duże miasto, czyli stolica, która liczy sobie około 3 milionów, a pozostałe Węgry to takie mniejsze ośrodki.
Badania opinii publicznej pokazują, że zdecydowana większość Węgrów popiera te rozwiązania, które mają chronić dzieci. I to niezależnie od tego, czy mieszkają w Budapeszcie, czy poza nim, i niezależnie od tego, jakie mają też poglądy polityczne. Więc w tym sensie te postulaty wysuwane przez Fidesz, partię Viktora Orbana, cieszą się popularnością większości obywateli. I oczywiście to stawia w trudnej sytuacji opozycję, która za bardzo nie wie, jak się zachować. To ciekawe, że kiedy było głosowanie w Sejmie nad pakietem tych rozwiązań, to lewica opuściła gmach parlamentu, żeby nie brać udziału w tym głosowaniu. I te rozwiązania przeszły stosunkiem głosów 157-1. I teraz lewica jest w kropce, bo jeżeli powie, że jest przeciwko tej ustawie, to oznacza, że popiera pedofilię, pornografię, seksualizację dzieci.
Czy to w ogóle ma jakiś związek albo może mieć jakieś przełożenie na zmianę polityki Unii Europejskiej albo w przypadku odwrotnego niż spodziewany wynik zmiany polityki Polski?
W tej chwili wszystko wskazuje na to, że Fidesz wygra te wybory, dlatego że ostatnie sondaże pokazują wzrost poparcia dla Fideszu. 50-43, taki jest ostatni sondaż. I co ciekawe, węgierska opozycja występuje przeciwko Fideszowi jako zjednoczona. Tam jest 6 partii od prawa do lewa, które występują przeciwko Fideszowi. Jeżeli one przegrają, to oznacza, że nie powiedzie się wariant wszyscy na jednego, że tworzymy jedną wielką koalicję przeciwko Fideszowi. Więc to może też uzmysłowić polskiej opozycji, że taki wariant jednoczymy się wszyscy przeciwko PiS-owi wcale niekoniecznie musi oznaczać zwycięstwo. Więc na pewno ostudzi to zapał polityków opozycyjnych w Polsce do jednoczenia się i tworzenia wspólnego bloku.
Bo rozumiem, że ta opozycja na Węgrzech również jest tak mocno zróżnicowana jak w Polsce, tak? Czyli mamy partię jeszcze bardziej na prawo niż powiedzmy PiS i bardzo, bardzo na lewo w stosunku do PiS-u. Jest podobna struktura też na Węgrzech.
Tak, jest tam Jobbik, który niekiedy uważa się za taki węgierski odpowiednik polskiej Konfederacji. Są tam dwie partie postkomunistyczne, jest tam partia liberalna i partia zielonych, więc mamy taką bardzo pstrokatą koalicję, która miała nadzieję, że jeżeli się zjednoczy, to odsunie Fidesz do władzy, ale okazuje się, że te głosy się wcale tak ze sobą nie sumują, bo ta koalicja odstrasza część potencjalnych wyborców, na przykład lewicowych od Jobbiku, a prawicowych od partii postkomunistycznych. Więc tutaj nie ma takiego prostego równania przełożenia arytmetycznego, sumowania poparcia poszczególnych partii na jeden wspólny blok.
Też sporo się swego czasu mówiło o tej reformie takiego systemu parlamentarnego właściwie na Węgrzech. Została ograniczona liczba posłów, tak, parlamentarzystów z 400 do około 200. I to też dosyć ciekawy, taki wydaje się nam interesujący zabieg. Bardzo często też w Polsce się zwraca uwagę na to, że rzeczywista sprawczość posłów jest dosyć znikoma przez dyscyplinę partyjną, że może niekoniecznie tak wielu posłów powinno być w parlamencie. Jakie to miało przełożenie i konsekwencje na Węgrzech?
Na Węgrzech Viktor Orbán w ramach koncepcji taniego państwa po pierwsze zmniejszył liczbę ministerstw do 8, a po drugie o połowę zmniejszył liczbę posłów. Ich w tej chwili jest 199, ale co ciekawe, 96 jest wybieranych z list partyjnych, więc w systemie proporcjonalnym, natomiast 106 w okręgach jednomandatowych. Więc okazuje się, że te sondaże poparcia, o których mówimy, one tak naprawdę dotyczą tylko tej puli 93 mandatów. Natomiast z tych 106 okręgów jednomandatowych warto przypomnieć, że w 2010 roku Fidesz zdobył 98%, w 2014 90%, a w 2018 86%. Więc okazuje się, że ta przewaga Fideszu, która daje mu większość konstytucyjną, ona nie wynika tylko z przewagi proporcjonalnej, ale przede wszystkim ze zwycięstwa w okręgach jednomandatowych.
Bo to wynika chyba z tego też, że Budapeszt w tym momencie ma mniej tych mandatów do zaoferowania i wtedy te mniejsze ośrodki o takim bardziej rysie tradycyjnym, tego większego przywiązania do tradycyjnego modelu społeczeństwa, one na Fidesz głosują. Ta suma tych mandatów się jakoś sumuje, tak?
Zgadza się. Właściwie cała prowincja, to znaczy wszystkie też miasta poza Budapesztem głosują na Fidesz, ale sam Budapeszt też nie jest jednorodny, bo jak się spojrzy na mapę tych dzielnic Budapesztu, to okazuje się, że on tam też jest podział i co ciekawe, te dzielnice bardziej peryferyjne są za Fideszem, a te dzielnice, które leżą w centrum lub bliżej centrum, one głosują przeciwko Fideszowi.
Powiedzmy sobie trochę o samym Viktorze Orbánie, bo on uchodzi za takiego polityka dosyć pragmatycznego. Często jest przywoływany jako ten, który potrafi na paru fortepianach grać. Czy możemy dalej liczyć na to, jak bywało to do tej pory, że Węgry będą jednak w pewnych dla nas istotnych kwestiach naszym sojusznikiem, naszym wsparciem w Unii Europejskiej? Czy tu należy się liczyć z tym, że może być różnie, i że te sojusze Viktora Orbana mogą się zaskakująco czasami dla nas mocno zmieniać w przyszłości.
Jeżeli chodzi o kierunek unijny, to tutaj Viktor Orban deklaruje wsparcie dla Polski. Zresztą to udowadniał wiele razy, że Polska i Węgry szły tutaj wspólnym blokiem, sprzeciwiając się na przykład planom federalizacji Unii Europejskiej, sprzeciwiając się takim centralistycznym zapędom Brukseli albo polityce imigracyjnej. Natomiast jeżeli chodzi na przykład już o politykę wschodnią, stosunek do Rosji, to tu bywa różnie, ale z drugiej strony należy sobie uświadomić, że my często oskarżamy Viktora Orbana o prorosyjskość, ale okazuje się, że ze wszystkich partii na Węgrzech on jest najmniej prorosyjski, bo z jednej strony mamy ten prawicowy Jobbik, który poparł aneksję Krymu przez Rosję i który jest tak bardzo prorosyjski, a z drugiej strony mamy partie lewicowe, socjaldemokratyczne obecnie, które mają takie powiązania z czasów komunistycznych jeszcze z Rosją. I na tym tle Viktor Orban paradoksalnie jest najmniej prorosyjski na Węgrzech. I co ciekawe, jeżeli opozycja krytykuje Orbana, to nigdy za to, że jest prorosyjski, ponieważ oni sami są jeszcze bardziej prorosyjski.
Troszeczkę się uspokoiliśmy, jeśli chodzi o tę przyszłość, którą przynajmniej tutaj Grzegorz Górny wieszczy dla Węgier, a tym samym trochę dla Polski, to możemy sobie teraz trochę pozwolić na chyba smutniejsze trochę wątki. Nie wiem, może wyprowadzi mnie pan z błędu. Chciałam zadać pytanie o kondycję idei Trójmorza w Europie, dlatego że wydaje się, że polityka amerykańska wycofuje się z tego regionu, że seria jakichś spotkań z politykami niemieckimi pozwala nam myśleć, że jednak jakoś symbolicznie dominacja została przekazana Niemcom przez Amerykę. Idea Trójmorza wydawała się rzeczywiście idą bardzo taką, no dla nas bardzo korzystną w przyszłości. Jak to wygląda teraz?
Po zmianie administracji w Stanach Zjednoczonych, ta ekipa Joe Bidena, ona nadal popiera Trójmorze, ale w specyficznej formie. Mianowicie można powiedzieć pod taką kuratelą Niemiec, dlatego że Waszyngton spodziewa się, że Niemcy będą sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tej rywalizacji z Chinami, i że też będą w stanie przeciwstawiać się Rosji.
Wejdę tylko w słowo, bo myślano też tak o idei Trójmorza, jako takiej idei, która miała być taką przeciwwagą dla niemieckiej dominacji, więc to takie trochę dziwne się robi tutaj połączenie tych różnych wątków.
Rzeczywiście taką koncepcję, można powiedzieć, miał Donald Trump. Tym niemniej Trójmorze przede wszystkim tak instytucjonalnie to ma trochę inny wymiar. Przede wszystkim wymiar gospodarczy, infrastrukturalny. Chodzi o to, żeby zasypywać przepaść ekonomiczną i cywilizacyjną między Europą Zachodnią a Środkową, ponieważ obliczono, że gdyby próbować odrobić te zapóźnienia, które mamy wobec Europy Zachodniej tylko w trzech obszarach, czyli transportu, cyfryzacji i energetyki, to potrzebowalibyśmy około 600 miliardów euro. A takich środków nie są w stanie nam dać ani fundusze unijne, ani takich środków nie mamy tutaj w regionie. W związku z tym powstała idea powołania do życia funduszu inwestycyjnego Trójmorza i ściągania kapitału z całego świata, który byłby w stanie zainwestować w te branże, dzięki którym mielibyśmy szansę dogonić Zachód. I można powiedzieć, że w tej chwili już takie trzy pierwsze projekty są w stanie realizacji. Są ściągane kolejne fundusze, kolejny kapitał napływa. I to jest jakby główne w tej chwili takie konkretne zadanie, jakie jest realizowane właśnie w ramach Trójmorza. I tutaj, jeżeli chodzi o taki aspekt, to właściwie wszyscy są jednakowo chętni, dlatego że wszystkim tym naszym państwom regionu zależy na tym, żeby wyrównywać te zaległości, żeby zasypywać tą przepaść, jakie mamy w stosunku do Zachodu.
A czy to nie stoi w jakiejś sprzeczności z tą naszą taką bliską gospodarczą współpracą, jeśli można to tak nazwać, z Niemcami, bo jednak pewna symbioza zaszła przez ostatnie parę lat i rzeczywiście wymiana handlowa między Polską a Niemcami jest bardzo duża. I czy tutaj nie ma jakiejś sprzeczności interesów? A ja tylko jeszcze tak słowo dodam, żebyśmy mieli świadomość, o jakiej skali my rozmawiamy, że do Trójmorza należy 12 państw. Na terenie tego obszaru, który uznaje się za to Trójmorze, mieszka ponad 112 milionów ludzi, więc mówimy rzeczywiście o dużym projekcie.
Tak, to jest duży projekt z jednej strony ekonomiczny, z drugiej strony też można powiedzieć polityczny, ponieważ głos każdego z tych państw osobno znaczy o wiele mniej na arenie unijnej niż głos 12, które występują wspólnie razem. Dlatego też perspektywa zacieśniania takiego sojuszu, oczywiście niesmak jest innym, którzy widzą w tym takiego potężnego konkurenta. I oczywiście lepiej, stosując metodę dziel i rządź, dogadywać się z każdym pojedynczo bądź z jakąś rozdrobnioną strukturą, niż z blokiem, który jest duży i działa wspólnie. Natomiast myślę, że dla Niemiec, czy w ogóle dla Zachodu Europy, Trójmorze powinno być bardzo cenną inicjatywą, ponieważ myślę, że w interesie także Zachodu leży to, żeby Unia była bardziej spójna, bardziej spoista, żeby nie było przepaści cywilizacyjnych. Więc w tym sensie myślę, że Trójmorze jest taką dobrą inwestycją właśnie w tą spójność Unii Europejskiej. Jeżeli komuś się ta inicjatywa nie podoba, to być może dlatego, że jemu nie zależy na osiągnięciu tego celu, jaki sobie stawia inicjatywa Trójmorza.
Czyli generalnie jest to inicjatywa, która mimo wszystko nadal swoją żywotność wykazuje?
Tu trzeba powiedzieć, że po pierwsze ta inicjatywa istnieje od bardzo niedawna. Po drugie, ponieważ jej idea została tak naprawdę rzucona dopiero 5,5 roku temu, wtedy się odbył szczyt pierwszy w Dubrowniku. Jest to dosyć taka struktura, można powiedzieć, amorficzna, dlatego że nie ma nawet własnego sekretariatu. Jedyną taką konkretną instytucją Trójmorza jest właśnie fundusz inwestycyjny, co pokazuje priorytet tego aspektu infrastrukturalnego, gospodarczego. Natomiast w tym roku, w lipcu, ma się odbyć kolejny szczyt Trójmorza w Rydze i wtedy tam na stole pojawią się projekty rozszerzenia tej współpracy w ramach Trójmorza o kolejne wymiary, już takie mniej ekonomiczne, na przykład o współpracę w ramach dyplomacji obywatelskiej, czyli współpracę różnych organizacji pozarządowych, tak zwanego trzeciego sektora. Także o dyplomację parlamentarną, żeby też posłowie w różnych krajach lobbowali za pewnymi rozwiązaniami, które pozwolą rozwijać współpracę w ramach Trójmorza i tak dalej, i tak dalej. Więc być może ten szczyt ryski w lipcu przyniesie też aktywizację w ramach tej współpracy w ramach Trójmorza.
Czyli rozumiem, że zbudowanie też takiej struktury, bo patrząc na strukturę Unii Europejskiej widzimy, że jednak taka mocna, silna administracja to jednak ma swoją siłę sprawczą później, więc wydaje się, że zbudowanie jednak pewnej struktury takiej administracyjnej dla idei Trójmorza będzie rzeczą bardzo istotną i to dopiero pozwoli pewne mechanizmy wprowadzać, czy pewne zacieśnienia, przyjaźni, współpracy między państwami w rzeczywistości jakoś z sukcesem realizować.
Tu się ścierają różne koncepcje, dlatego że można powiedzieć, że Trójmorze jest takim dzieckiem Grupy Wyszehradzkiej, że Grupa Wyszehradzka odniosła pewien sukces na arenie międzynarodowej i stała się takim jądrem Trójmorza, takim miejscem, które przyciąga inne kraje w regionie, takie jak Chorwacja, Rumunia, państwa bałtyckie. A zauważmy, że Grupa Wyszehradzka nie ma właśnie swojego stałego sekretariatu, jest też taką wspólnotą, można powiedzieć, amorficzną, mało ustrukturyzowaną, ale być może, jeżeli mamy do czynienia z 12, a nie z 4 państwami, to rzeczywiście łatwiej będzie tym zarządzać, mając jakiś stały sekretariat. Więc można powiedzieć, że tutaj się jakby ścierają różne koncepcje, jak rozwiązać tą kwestię współpracy w ramach Trójmorza.
Czyli rozumiem, że w 2022 roku możemy myśleć optymistycznie. Dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był Grzegorz Górny, członek Rady Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Magazyn Polska Wielki Projekt.